Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, w środę 13 maja. Zapraszamy i kłaniamy się nisko. Mariusz Tałajkowski audycję zrealizuje. Zadzwoni także do gości i odbierze telefony od słuchaczy, za co mu dziękuję. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Będziemy razem do godziny 13. Są tematy, są komentarze, są problemy. Niektóre z nich uda nam się dzisiaj rozwiązać, inne w dniach następnych. Zacznijmy od niepokojących sygnałów z autobusów. Szczególnie ten pierwszy zaniepokoił naszą słuchaczkę. To zdarzenie miało miejsce w poniedziałek.
Dzień dobry. Z tej strony stała wierna słuchaczka ze Szczecina, Małgorzata. Ja dzwonię w takiej sprawie. Wczoraj jadąc autobusem linii 73 w kierunku Dąbia, byłam świadkiem takiej nietypowej sytuacji, która mnie po prostu zmroziła. Otóż w autobusie tym, akurat nie było sporo pasażerów, siedzieli pojedynczo na miejscach, jeszcze były miejsca wolne, i ktoś w okolicach ulicy Trzczewskiej, u zbiegu ulicy Goleniowskiej, wcisnął przystanek na żądanie. No i patrzę, podchodzi mężczyzna, dosyć młody, a w ręku dzierży siekierę z dosyć długim trzonkiem. Siekiera majtała mu się tak w okolicach stopy do przodu, do tyłu. Pasażer przygotowywał się do wysiadki. I powiem, że ten widok zmroził mnie doszczętnie i zaczęła pracować wyobraźnia, co by się stało, gdyby. Nawet nie chcę o tym myśleć, bo mógł być ten człowiek na przykład niepoczytalny, mógł być pod wpływem jakichś środków odurzających, alkoholu lub zwyczajnie jakiś wściekły na kogoś. Nie chcę nawet myśleć, co by się mogło wydarzyć. Ale stąd też moje pytanie, czy kierowca, widząc taką osobę z niebezpiecznym narzędziem, która chciałaby wsiąść, ma prawo odmówić mu wejścia na pokład autobusu? Czy ma prawo go wyprosić, jeżeli już w autobusie zauważy, czy ktoś mu zgłosi taką sytuację? Dziękuję bardzo, do widzenia.
Człowiek z liściem na głowie, okej, może być w autobusie, ale człowiek z siekierą niezabezpieczoną, regulamin mówi o różnych przedmiotach niebezpiecznych, które przewozimy, nie mogą zagrażać innym pasażerom, ale zapytamy przedstawiciela spółki autobusowej, jak to jest z przewożeniem takich wyrobów i co może, a czego nie może zrobić kierowca, gdy widzi człowieka z takim niebezpiecznym narzędziem. Czy zgłaszać to kierowcy, bo kierowca przecież nie wszystko może zobaczyć. I jeszcze jedna sprawa dotycząca kierowców autobusów. Tym razem chodzi o płynność jazdy. To powinna być cecha każdego kierowcy szczecińskiej komunikacji, w ogóle każdej komunikacji zbiorowej, że to ruszanie powinno się odbywać płynnie, tak żeby ludzie się nie przewracali, co najmniej, bo tak się niestety zdarza.
Dzień dobry, nazywam się Marcin Borkowski i mieszkam w Dąbiu. Chciałem zapytać, bo ostatnio miałem przyjemność podróżowania autobusem linii C ze Szczecin-Dąbia do centrum i mam pytanie, bo w momencie, kiedy wchodzę do autobusu, kierowca od razu rusza, po czym ja, moja żona i dziecko w wózku lecimy tak naprawdę na twarz. Druga sprawa, czy kierowca po prostu hamując autobusem nie może jakby przewidywać, co się przed nim dzieje? To znaczy chodzi mi o to, że oni tak szybko jeżdżą tym autobusem, żeby zdążyć do następnej stacji, że tak naprawdę nie patrzą, czy ktoś na pokładzie tego autobusu w ogóle nie poniesie jakiejś kontuzji. Jak to jest w regulaminie? Czy kierowca nie musi się upewnić, że wszyscy zajęli swoje miejsca, tylko po prostu w momencie zamknięcia drzwi od razu rusza tym autobusem na złamanie karku? Dziękuję uprzejmie.
Dwie sprawy zgłoszone przez słuchaczy do Wojciecha Jachima, czyli rzecznika spółek przewozowych. Przypomnę nasze numery. Czujny 510 37 32 i do studia 510 37 i 36. A teraz sprawa, którą otrzymaliśmy na adres mailowy czasreakcji@radioszczecin.pl. Napisał do nas słuchacz, że w dniu 11 maja, czyli w poniedziałek, doszło do wypadku drogowego w Gryfinie w województwo zachodniopomorskie, gdzie przez kierującego samochodem osobowym został potrącony rowerzysta. W wyniku tego zdarzenia odniósł on poważne obrażenia i został odwieziony do szpitala. Sprawcą zdarzenia jest kierujący samochodem osobowym, który pełni funkcję naczelnika ruchu drogowego w komendzie w Gryfinie. No i nasz słuchacz stwierdza, że w przeszłości pan naczelnik również był sprawcą zdarzeń drogowych, a pomimo to jest osobą odpowiedzialną za przestrzeganie prawa na drogach publicznych. Słuchacz także zadaje szereg pytań. Jak wyglądała procedura sprawdzenia trzeźwości tego kierującego? Dlaczego jechał pojazdem prywatnym i nie był umundurowany, skoro był w pracy? No i zadaje szereg jeszcze innych pytań. Chociażby, czy rozpytano mieszkańców odnośnie posiadania monitoringu w celu ustalenia przebiegu wydarzeń? Kto przeprowadził badanie kierującego na zawartość alkoholu i czy byli przy tym postronni świadkowie? No i my w tej sprawie zadaliśmy pytanie rzecznikowi Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie i mamy taką oto odpowiedź. Potwierdzam, że 11 maja około godziny 9.40 doszło do zdarzenia drogowego, w którym uczestniczył naczelnik Wydziału Ruchu Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że funkcjonariusz jadąc prywatnym samochodem na skrzyżowaniu ulic Podlaskiej z ulicą Hugo Kołłątaja nie ustąpił pierwszeństwa prawidłowo jadącemu 72-letniemu rowerzyście. Starszy mężczyzna został przetransportowany do szpitala, w związku z czym zdarzenie zakwalifikowane zostało jako wypadek drogowy. Oczywiście dokonano sprawdzenia stanu trzeźwości funkcjonariusza w obecności komendanta powiatowego policji w Gryfinie z wynikiem 00. Aktualnie prowadzone są czynności, które mają wyjaśnić dokładny przebieg i okoliczności zdarzenia. Dodatkowo inspektor Jarosław Czaja, komendant powiatowy policji w Gryfinie, zlecił czynności wyjaśniające, które ustalić mają, czy doszło do naruszenia dyscypliny służbowej lub zasad etyki zawodowej. My te pytania także będziemy zadawali policjantom, między innymi Wydziałowi Kontroli Wewnętrznej, który jest przy Komendzie Wojewódzkiej Policji, i mamy nadzieję na wyjaśnienia w tej sprawie na naszej antenie. A teraz wracamy do kwestii hamowania autobusów, a i czasem tramwajów. Nie, niestety pan Tomasz już się rozłączył. Przypominamy 510-37-32 do studia 510-37-36. A jeszcze a propos policji, jej działania bądź niedziałania, chociaż nie zawsze jest to z winy policji, że tego działania nie ma. Wróćmy do kwestii, którą zgłosiła nam nasza słuchaczka kilka dni temu. Chodzi o zdarzenie z soboty. Wtedy wracała z pikniku nad Odrą z mężem i córką i na ulicy Wyszyńskiego około godziny 19.50 na przejście na zielonym świetle dla pieszych wpadło na pełnym gazie auto. Złapałam córkę i cofnęłyśmy się. Auto pognało dalej. Chciałam zgłosić kierowcę na 112, ale odmówiono mi przyjęcia zgłoszenia. Argumentacja dotyczyła tego, że powinnam pójść na komisariat i zgłosić sytuację. Mnie sytuacja wydała się pilna. Nam także wydała się pilna. Jutro wyjaśnienia w tej sprawie ze strony obsługi telefonu 112, bo jest to kuriozalna sytuacja, że niebezpieczny, zagrażający kierowca może sobie pojechać i nikt go nie szuka, natomiast nasza słuchaczka ma się wybrać na komisariat i zgłosić tę sprawę. Komentarz do tego wydarzenia.
Marek Szczecin. Słyszałem informację pani, która widząc pirata drogowego, który mało nie rozjechał ludzi, zadzwoniła na 112 i mimo przyjęcia interwencji kazano pani, polecono udać się na komisariat i złożyć doniesienie. Jestem bardzo zszokowany taką informacją, takim podejściem i chciałbym, żeby oficjalnie na antenie na przykład radia tej audycji przedstawiciel policji, rzecznik czy pan rzecznik czy ktoś inny stwierdził autorytatywnie, że jeżeli widzimy na przykład pirata drogowego, czy jakieś inne zło dziejące się, to nie dzwonimy na policję, tylko udajemy się na komisariat i składamy doniesienia. Chciałbym taką jednoznacznie informację usłyszeć, żeby wiedzieć po prostu na przyszłość, co robić. Dziękuję.
Usłyszałem ironię w pana pytaniu. Trzeba jednak podkreślić, że 112 nie obsługuje policja, że ci dyspozytorzy najprawdopodobniej popełnili błąd, natomiast być może policja również wystąpi w jutrzejszym naszym programie, bo tę sprawę przesłaliśmy. Pan Tomek jednak zadzwonił do nas w sprawie hamowania autobusów, a być może i tramwajów. Dzień dobry.
Dzień dobry, Tomek ze Szczecina. Zadzwonię w tej sprawie na parkowej, właściwie Adam jeżdżę często piątką i jedenastką, bo co się tam wyprawia. Jak ci ludzie się przewracają w tych tramwajach, to jest po prostu masakra, bo ci ludzie robili wcześniej, żeby już być przy drzwiach, nacisnąć guzik i po prostu to nie działa. Oni lecą, tak jak worek z kartoflami po prostu.
Czyli nagminnie można powiedzieć, tak, panie Tomaszu, nagminnie. Motorniczowie, kierowcy, tak. Niektórzy przynajmniej nie potrafią jeździć albo nie są przeszkoleni.
Nie, nie potrafią. Ja panu powiem, że już dzisiaj do was o 11 z minutami. Biegłem na tramwaj linii 4, na ten nasz najnowszy. Biegłem i gościu mi zamknął numer boczny 365, 11-8. Zamknął mnie z szelmowskim uśmiechem drzwi przed nosem i odjechał. No przecież to, nie wiem, kupiliśmy tramwaje, mają służyć równości. Ja kupuję bilet na ileś tam na godzinę czasu, zawieram z nimi umowę na przejechanie.
A czuje się pan jak worek kartofli. Dziękujemy bardzo, panie Tomku. Pozdrawiamy. Przekażemy ten numer boczny, który pan przed chwilką podał Wojciechowi Jachońowi, rzecznikowi tramwajów szczecińskich. Pani Kinga jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry. Ja chciałam też przedstawić właśnie taką sytuację. Moje dziecko było ofiarą w autobusie. Mocno autobus zahamował i dziecko dosłownie uderzyło, ale to przy kierowcy z przodu. Szyba aż pękła. I kierowca, to była na ulicy Robotniczej. Tam jak się zjeżdża, po prostu samochód gdzieś wyjechał i autobus, który ruszał, musiał zahamować.
Gwałtownie,
nie musiał, rozumiem.
No tak, no to akurat zrozumiałem.
Ale kierowca zjechał na Robotniczą, na dół, na przystanek, wypuścił to dziecko z autobusu i ona poszła 3 przystanki do domu po takim upadku na szybę, gdzie szyba aż pękła. Po prostu ja ją później na SOR wiozłam sama, bo nie zareagował kierowca i poszłam na komisariat, chciałam zgłosić właśnie to, że to zostałam po prostu potraktowana tak, tak. Wie pani, a później ona się nie trzymała, będzie pani za szybę płacić, takimi tekstami.
Kiedy to było, proszę powiedzieć, to zdarzenie?
To było także 3 tygodnie temu, to był piątek, 3 tygodnie temu.
To ja mam do pani gorącą prośbę. Proszę do nas zadzwonić pod czujny 510 37 32, bo nie chcemy oczywiście podawać publicznie pani numeru telefonu. Proszę pod czujny zadzwonić, nagrać się. My te do tej sprawy wrócimy, bo tak nie może wyglądać brak interwencji, bo chciałem powiedzieć interwencja, ale tu nie było interwencji kierowcy autobusu przy takim zdarzeniu, które jest wypadkiem, bo skoro dziecko trafiło na SOR, no to
i to było dziecko
karygodne.
Niepełnoletnie, bo ona wracała ze szkoły, ona ma no 17 lat, no ale no niepełnoletnia jest, prawda? Zresztą, gdyby nawet dorosła osoba była, to powinno być wezwane pogotowie.
Oczywiście. Prosimy koniecznie zostawić numer telefonu pod czujnym 510 37 32. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo.
Do usłyszenia. A teraz konkretne pytanie. Dziś nie będzie odpowiedzi, ale w najbliższych wydaniach audycji oczywiście tak.
Dzień dobry, nazywam się Jerzy Majewski, dzwonię ze Szczecina, z ulicy Krętej 22. Mam pytanie, kiedy na ulicy Krętej będzie przekładana kostka i zrobiona infrastruktura?
No i tak jak powiedziałem, sprawdzimy, damy panu znać. Mamy nadzieję, że w ogóle w planach jest taki remont, bo różnie, oj, różnie z tym bywa. Czas powiedzieć, o czym dzisiaj w programie. 12.45, zaprosimy państwa, wielu nie trzeba zapraszać, bo codziennie tamtędy przejeżdża, ulica Matejki 8. To jest blisko skrzyżowania z Malczewskiego. Tam jest taka piękna, zabytkowa willa, otoczona okazałym również zabytkowym murem. Niestety widok na te zabytki od kilku lat, jeżeli nie kilkunastu, psuje długa na około 10 metrów szara płachta zasłaniająca fragment muru i dawne schody. No i pytanie nasze i słuchacza, jak długo jeszcze ta prowizorka będzie szpecić widok? Do kogo należy działka, na której przebiega wspomniany mur? I jakie działania podjął i podejmuje w tej sprawie miejski konserwator zabytków Michał Dębowski? Ten temat o 12.45, natomiast wcześniej o 12.30 będzie o tym, że słuchaczka w piątek około godziny 11 przy ulicy Bolesława Śmiałego na chodniku zobaczyła zwiniętego w kłębek nastolatka. Kontakt z nim był utrudniony, nie mówił, lecz bełkotał. Słuchaczka i jej znajomi wezwali pogotowie. Ratownicy medyczni wstępnie stwierdzili, że chłopak musiał coś zażyć i zabrali go do szpitala. Mieli także powiedzieć ratownicy, że mają wiele takich wyjazdów do odurzonych młodych ludzi i więcej jest dziewcząt niż chłopców po zażyciu różnych substancji. No i słuchaczka pyta, czy to rzeczywiście narastający problem. My w tej sprawie będziemy rozmawiać z rzeczniczką szpitala w Zdrojach, bo do tej placówki trafiają osoby po przedawkowaniu różnych substancji. A już za kilka minut przeniesiemy się na teren nekropolii w Wielgowie, bo jak napisała pani Sylwia, nasza słuchaczka, niedawno miasto chwaliło się zakończeniem rozbudowy tego cmentarza, ale nowa część według niej została tak pięknie zaprojektowana, że cmentarz jest niedostępny dla osób poruszających się na wózkach. Czy tak jest w rzeczywistości? Jeżeli tak, to dlaczego i czy to będzie poprawione? O tym będziemy rozmawiać już za kilka minut. A teraz z nami jest pan Tadeusz. Dzień dobry, panie Tadeuszu.
Dzień dobry, witam serdecznie, stały słuchacz Radia Szczecin. Ja tylko chciałem zasygnalizować, że często jeżdżę tramwajem w linii 8 i na odcinku od Salezjanów w kierunku Kalora Miarki ósemka Swing rozwija taką prędkość, że kołysze tak jakbyśmy mieli 10 stopni skali Boforta. I ci, co siedzą na prawej czy lewej burcie, to rzeczywiście są troszkę przerażeni, się muszą trzymać, czy nie wyskoczy tramwaj z torów. Ten motorniczy, który siedzi na zimie jak okres na dziobie, nie ma takiej, no nie odczuwa tego, ale pasażerowie, którzy siedzą, mówię, po prawej i po lewej stronie tego wozu, to naprawdę odczuwają i jakby w każdej chwili ten tramwaj mógłby wyskoczyć z toru. Także chciałem zasygnalizować, że coś jest nie tak na tym odcinku.
Dziękujemy. Panie Tadeuszu, pana telefon i poprzednich słuchaczy wskazuje, że na wielu odcinkach coś jest nie tak. Motorniczowie, kierowcy autobusów, zadzwońcie do nas, powiedzcie, czy jesteście uczeni, jak płynnie ruszać z przystanku, jak zatrzymywać pojazd, czy to autobus, czy tramwaj, czy to jest tylko kwestia uznaniowa. Jedni kierowcy po prostu mają to we krwi, takie płynne ruszanie, a inni dynamicznie, szybko, także pasażerowie czują się jak worki ziemniaków w waszych pojazdach. Ale do tematu powrócimy oczywiście z rzecznikiem spółek komunikacyjnych. Teraz sprawa wiecznie zielona. Mimo że słuchacz już wielokrotnie interweniował, my także interweniowaliśmy, czyli trzeba wrócić do tej interwencji. Przenosimy się na Prawobrzeże.
Dzień dobry, Michał Szczecin się kłania, stały słuchacz. Nie udało mi się dodzwonić na antenę, jak pan Kasper Ryszczyński był gościem. Chciałem zadać pytanie odnośnie tych przejść dla pieszych, byłych przejść dla pieszych na ulicy Struga na wysokości dyskontu Auchan. Mianowicie już poruszałem temat jakoś w styczniu, później w marcu, mamy maj. Te przejścia dalej nie są zmazane i na jednych z nich, bo to są dwa przejścia, zostały postawione takie bramki, nie wiem jak to nazwać, dwa płotki, właśnie stoję przy nich, które docelowo podejrzewam mają ograniczyć przechodzenie w tym miejscu. No pasuje to jak pies do jeża ogólnie, kolor szary nijak to nie pasuje totalnie tutaj, no dwa smutne płoteczki. Ale telefon mój w sumie kieruje bardziej do pana Kacpra i pytanie odnośnie tego drugiego przejścia, który jest bliżej Galerii Outlet. Ponieważ dzisiaj znowu miałem tam sprzeczkę z pieszymi, którzy przechodzili w tym miejscu i twierdzili, że to jest przejście dla pieszych. Także naprawdę prosiłbym o jakieś znalezienie środków albo, nie wiem, czasu, żeby porządnie wymazać te pasy, no bo ileż można ludzi edukować, że tutaj nie ma przejścia dla pieszych. Pozdrawiam serdecznie.
Również serdecznie pozdrawiamy i trudno nam to zrozumieć, jakim problemem jest dokładne, solidne wymazanie pasów, tak żeby ludzie widzieli, że to nie jest przejście dla pieszych. Będzie ponowna interwencja, a teraz zanim przedstawię kolejnego gościa, jeszcze wracamy do kwestii krótkiego, zbyt krótkiego jak na te suche ostatnie lata koszenia trawników w Szczecinie. Rozmawialiśmy wczoraj o osiedlu Zawadzkiego, o pogodnie. Kacper Ryszczyński wspomniany mówił o tym, że tam na skrzyżowaniach to ta trawa musi być niska, no ale przecież nie musi być niższa niż 10 centymetrów, więc przestańcie panowie z różnych firm wykaszać przy samej ziemi trawników, niech będzie retencja wody, niech będzie wilgoć, niech będzie filtrowanie zanieczyszczeń przez taką trawę. Proste, proste i miejmy nadzieję, że takie zalecenia pójdą do firm, które zatrzymują się i utrzymują zieleń. Natomiast jest też kwestia trawnika na jasnych błoniach. Tam ostatnio takie działania rewitalizacyjne na tym trawniku są prowadzone i w tej sprawie fachowy komentarz.
Dzień dobry, kłania się Aleksander Nieczojew, audytor środowiska, certyfikat Amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska. Ryegrass angielski to na jasnych błoniach na głównej płycie raczej nie ma szans. Te piękne angielskie trawniki, mówi się żartem, że one mają tradycję 700 lat i dłużej. Ale główna płyta jasnych błoni, aż żal było patrzeć w marcu, w piękne słoneczne dni, wielkie właściwie brązowe plamy wypalonej trawy, zbyt krótko przycięte. Po prostu przycinającym chodzi o to, żeby raz przyciąć i mieć spokój przez parę miesięcy. Natomiast taka trawa na odpowiedniej długości ma też znaczenie retencyjne i oddziałuje na bardzo licznych mieszkańców, którzy przychodzą tu z dziećmi odpoczywać, ale też i na tej części miasta. Z tego czasu zaopatrzono tą główną płytę w układ nawadniający. Dlaczego sprawa została zapomniana? Trzeba jak najszybciej sprawdzić, być może podremontować ten układ i nie korzystać z wody wodociągowej, tej, która jest do gotowania i wcale ona nie jest zdrowa dla roślinności, tylko poszukać jakichś źródeł wody szarej czy wody technicznej, na przykład zapróżniania basenów przeciwpożarowych. Wiele miejsc trawiastych w centrum miasta zostało utwardzonych, pozbawionych trawy i wykorzystywanych przez parkujące samochody. A czym jest retencja, mała retencja, nawet te nieliczne deszcze, woda jest chwytana, kierowana do kanalizacji ściekowej, jakakolwiek ona tam jest, i odprowadzana. Także mamy suszę trochę na własne życzenie.
Dziękujemy bardzo panu Aleksandrowi, pozdrawiamy gorąco. I panie Aleksandrze, swoją drogą proszę zadzwonić pod czujny i zostawić do siebie numer telefonu. Ja przypomnę ten numer dla pana, 510-37-32. A teraz już witam naszego gościa, pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin. Dzień dobry, dziękuję za cierpliwość.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Pani Sylwia do nas pisze, że niecały rok temu Zakład Usług Komunalnych w Szczecinie chwalił się zakończeniem rozbudowy cmentarza Wielgowo. Nowa część została pięknie zaprojektowana, nasadzono wiele drzew i krzewów, tu jednak zachwyt się kończy, pisze, ponieważ okazuje się, że decyzją ZUK będzie on niedostępny dla osób poruszających się na wózkach, tak twierdzi pani Sylwia. W chwili obecnej w kwaterze grobów podwójnych w pionie zapełni się już cały pierwszy rząd, liczy on 28 mogił. Rozpoczęto już pochówki w rzędzie drugim. Projekt cmentarza zakładał odstępy między grobami pół metra, a między rzędami grobów 1 metr. ZUK niestety zmniejszył szerokość przejścia między rzędami grobów do połowy metra, zasłaniając się rozporządzeniem ministra infrastruktury, które określa, że między grobami powinno być minimum pół metra odległości. Warto podkreślić, że akt normatywny nakłada obowiązek utrzymania co najmniej takiego odstępu. Nie wszyscy jednak, pisze pani Sylwia, jesteśmy zdrowi i sprawni, a nawet jeżeli dzisiaj poruszamy się na własnych nogach, to kiedyś się zastarzejemy i część z nas będzie zmuszona usiąść na wózek inwalidzki. Będziemy chcieli odwiedzić zmarłą bliską osobę, zapalić znicz, ale nie będzie nam to dane, ponieważ nasz wózek się nie zmieści. Nowa część cmentarza oddana w 2025 roku będzie niedostępna dla osób ze szczególnymi potrzebami, chociaż gmina ma obowiązek taką dostępność zapewnić. Reguluje to ustawa z dnia 19 lipca 2019 i powszechnie wiadomo, że ustawa jest aktem wyższego rzędu niż rozporządzenie ministra i to jej wymogi przede wszystkim ZUK powinien spełnić. Pomijając przepisy prawa, pisze pani Sylwia, to nie godzi się, żeby ZUK jako jednostka wykonująca usługi publiczne zapominała o prawie do korzystania z obiektów publicznych tych najsłabszych, potrzebujących naszej troski. Jednym słowem wstyd. Pani Paulino, rzeczywiście wstyd?
No tutaj oczywiście nie jest prawdą, że cmentarz jako taki jest niedostępny dla osób z niepełnosprawnościami, czy poruszającymi się na przykład na wózkach, ponieważ jak najbardziej tutaj aleja, mamy główną aleję cmentarną, która jest utwardzona, i aleje pomiędzy kwaterami. Natomiast rzeczywiście tutaj jak większość cmentarzy w kraju, ten cmentarz również jest zaprojektowany, został zaprojektowany i wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami. No i te określają rzeczywiście odstęp między mogiłami na szerokość pół metra.
Ale jeżeli mamy rzędy mogił, czy zakazuje prawo, żeby były metrowe odległości pomiędzy rzędami mogił?
Nie, oczywiście nie zakazuje, natomiast no, tutaj należy też pamiętać o tym, że jeśli każda mogiła byłaby, między wszystkimi mogiłami mielibyśmy zachowywać odstępy metrowe, no to te cmentarze rozrastałyby się znacznie. Natomiast w tej chwili, jeśli mówimy o prawobrzeżu, o cmentarzu w Wielgowie i przede wszystkim o prawobrzeżu, no to tutaj te miejsca pochówku są bardzo cenne i każde takie miejsce, ten nowy cmentarz również dość szybko się zapełnia i musimy też myśleć tymi kategoriami, aby ta dostępność miejsc pochówku była, szczególnie tak jak mówię, mieszkańcy Prawobrzeża bardzo mocno zabiegali o to, aby takie nowe miejsca w tej części miasta również powstały i były dostępne.
A pani Sylwia pisze jeszcze, warto dodać, że od 28 czerwca 2025 roku obowiązuje Polski Akt Dostępności. Ustawa implementuje unijną dyrektywę EAA. Nakłada ona również na sektor prywatny obowiązek zapewnienia dostępności w zakresie niektórych produktów i usług, a tym bardziej sektor gminny, czyli sektor, można powiedzieć, publiczny. Czy będą zmiany, czy to już jest coś, co się dokonało i pomimo właśnie tego aktu dostępności i ustawy, która jest wyższa niż rozporządzenie, nic się tutaj nie zmieni i osoby na wózku po prostu nie podjadą do mogiły swojego bliskiego?
No ja oczywiście nie jestem prawnikiem, więc trudno mi tutaj z aktami prawa dyskutować, natomiast no, ten cmentarz został zaprojektowany, a następnie wykonany i odebrany na podstawie obowiązujących w Polsce przepisów, także one na pewno są dopełnione, a tak jak mówię, sam cmentarz jest oczywiście dostępny dla osób niepełnosprawnych, natomiast no, nie jesteśmy w stanie zapewnić dostępu czy podjazdu pod same mogiły bezpośrednio. Natomiast jest jeszcze, że jakby można powiedzieć, wskazać na drugi wątek. Bardzo często sytuacja jest taka, że to podejście czy podjazd byłyby możliwe, gdyby nie to, że na przykład osoby opiekujące się sąsiednimi mogiłami innymi no, rozbudowują swoje pomniki, na przykład dostawiają jakieś płotki, jakieś elementy infrastruktury i tutaj z naszej strony bardzo tego również pilnujemy, żeby takich, i to oczywiście wpływa również na dostępność do innych mogił i dlatego bardzo staram się pilnować, aby do takich sytuacji, takich naruszeń nie dochodziło i żeby ten ustawowy, ten prawny, jakby prawna odległość między mogiłami, czyli te pół metra, były zachowane.
Wniosek jest niestety z tej rozmowy taki, że osoby, które są niepełnosprawne i chcą dojechać do mogiły swojego bliskiego wózkiem inwalidzkim, niestety nie dojadą. My pomyślimy, co jeszcze można zrobić, żeby to się zmieniło, chociaż tu podejrzewam, że będzie ciężko, ale nie zostawimy pani Sylwii w potrzebie.
Zależy też wszystko od tego, od lokalizacji konkretnej mogiły, bo są takie, które są zlokalizowane oczywiście bliżej głównej alei, więc tutaj również w przypadkach pochówków zawsze te osoby, które przychodzą tutaj w sprawie pochówku, rozmawiają z pracownikami Zakładu Usług Komunalnych. Tutaj są różne możliwości, natomiast mamy tutaj nowy cmentarz, mamy wyznaczone kwatery, wyznaczone mogiły i te pochówki odbywają się w kolejnych jakby liniach.
No tak, ale widzimy, tak, że zabrakło przy tym planowaniu opinii środowisk osób niepełnosprawnych, no i teraz jest problem.
No tak jak mówię, tutaj przepisy prawa określają tę odległość jednoznacznie.
Ale przepisy prawa nie zabroniłyby, żeby odstęp pomiędzy rzędami, nie mówię pomiędzy mogiłami w jednym rzędzie, był większy niż pół metra. Przecież takiego przepisu nie ma.
Tak, ale tak jak mówiłam, no tutaj dostępność też tych mogił, no znacznie by się zmniejszyła. Dostępność miejsc pochówku na cmentarzu, w którym byłyby wprowadzone rozwiązania mówiące o jednym na przykład metrze.
Pani Paulina Łądka, Urząd Miasta Szczecin, dziękujemy.
Dziękuję.
Pozdrawiamy. No i pani Sylwia, panią także gorąco pozdrawiamy. Pomyślimy, jak jeszcze podejść do tego tematu, bo nekropolia została wyremontowana, zaprojektowana na nowo. Czy udałoby się coś jeszcze zmienić? Prosimy także o zdjęcia z Wielgowa. Jeżeli państwo tam jesteście na tym cmentarzu akurat, albo będziecie w najbliższych dniach, przyślijcie na nasz mail czasreakcji@radioszczecin.pl. To jest Czas Reakcji. Już za chwilę ważna rozmowa, ale najpierw pytanie od słuchaczki, która prosiła nawet, żeby jej imię pozostało anonimowym, bo rzeczywiście jest charakterystycznie. Pyta tak. Dzień dobry, już od kilku lat nurtuje mnie pytanie, czy w Szczecinie jest osiedle Przyjaźni, czy osiedle Przyjaźń. Na stronie szczecińskiej spółdzielni mieszkaniowej jest osiedle Przyjaźń, a na rozkładzie jazdy zarządu dróg i na przystankach jest osiedle Przyjaźni. Historycznie, droga szanowna słuchaczko, to jest osiedle Przyjaźni. No, to wtedy była Przyjaźń polsko-radziecka, bo to osiedle to były bloki Leningrady. Prawda, bratni naród radziecki nas tutaj obdarował tymi blokowiskami pięknymi. Mi to już sprawa uznania, czy takie są rzeczywiście. No i to było zdecydowanie osiedle Przyjaźni, ale jeszcze sprawdzamy w organizacyjnych, odpowiednich annałach Urzędu Miasta, jak tu się sprawa przedstawia, i wysłaliśmy także pytanie do szczecińskiej spółdzielni mieszkaniowej, która nazwa jest prawidłowa. I jeszcze wrócimy do jednej sprawy. Słuchacz, zanim przedstawię naszego gościa, pytał o to wczoraj.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Jak już mówimy o tej inwestycji na Prawobrzeżu, to ja mam pytanie krótkie. Co dalej z tą, pożal się Boże, inwestycją przy ulicy Herbowej i Szymanowskiego? Bo takie jest rozgrzebane i nikogo nic nie interesuje. Nadal jest taki syf, że koniec świata. I mieszkańcy nadal, że tak powiem, no chyba nie są za bardzo zadowoleni. Dziękuję, do widzenia.
Wczoraj były informacje ogólne na ten temat, dzisiaj mamy szczególne. Zawieszenie prac nastąpiło, budowa nie może być kontynuowana, bo przypominamy, najpierw był wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Sąd uznał argumenty mieszkańców i uchylił pozwolenie na budowę trzypiętrowego bloku z garażem i dyskontem, który miał powstać, uwaga, zaledwie 8 metrów od istniejącego budynku mieszkalnego. Ale inwestor nie powiedział ostatniego słowa, nie zgodził się z wyrokiem i skierował sprawę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. No i czekamy na orzeczenie NSA w tej sprawie. A ten problem, przypomnijmy, był zakwalifikowany jako pato deweloperka. I tyle na razie w tej sprawie, a teraz niepokojący sygnał od naszej słuchaczki. Miejmy nadzieję, że nie jest to trend rosnący, chociaż każdy taki przypadek budzi niepokój. Otóż słuchaczka napisała do nas w piątek, że około godziny 11 tego dnia przy ulicy Bolesława Śmiałego na chodniku leżał zwinięty w kłębek nastolatek. Zdjęcie można zobaczyć na naszej stronie, zakładka podcasty, Czas Reakcji. No i kontakt z tym chłopcem był utrudniony, nie mówił, lecz był kotał. Słuchaczka i jej znajomi wezwali pogotowie. Ratownicy medyczni wstępnie stwierdzili, że chłopak musiał coś zażyć i zabrali go do szpitala. Mieli także powiedzieć, pisze słuchaczka, że mają wiele takich wyjazdów do odurzonych młodych ludzi i więcej jest dziewcząt niż chłopców po zażyciu różnych substancji. I czy rzeczywiście to narastający problem? Czy widać to w statystykach chociażby szpitali? A przy naszym telefonie gość, pani Katarzyna Stróżyk, rzeczniczka szpitala w Zdrojach. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Bo to do tej placówki trafiają dzieci zatrute różnymi substancjami. Proszę powiedzieć, czy tutaj jest tendencja rosnąca, gdy chodzi o tego rodzaju przypadki, czy na szczęście nie?
To zależy, jak spojrzeć. W ostatnich 3 latach, czyli od roku 2023 do 2025, mieliśmy raczej tendencję malejącą. Czyli od 397 przypadków do 306. Natomiast w tym roku, od stycznia do kwietnia, mamy 128 przypadków. I jakby to tak rozszerzyć proporcjonalnie do całego roku, to obawiam się, że możemy iść gdzieś w kierunku jakiegoś rekordu.
A proszę powiedzieć, jakie substancje dzieci, młodzież zażywają odurzające? Co tutaj wskazuje? Ostatnio mamy takie lata, że pisze się i mówi dużo na świecie, ale także w Polsce o fentanylu, takim silnym środku przeciwbólowym.
Środki przeciwbólowe to jest bardzo duży problem. Ja tutaj nie będę wymieniała, ale mam całą taką tabelkę, co jest wykrywane. A oprócz tego oczywiście alkohol, oprócz tego narkotyki i tutaj też pełna gama. Amfetamina, metamfetamina, MDMA, czyli ekstazy, marihuana, mefedron, klefedron. Jest tego dużo. Leki, bardzo dużo leków, również antydepresyjnych. A oprócz tego takie rzeczy, bym powiedziała, nieoczywiste, moim zdaniem wynikające z nieuwagi dorosłych, czyli na przykład trutka na szczury, kret, tak, czyli środek do przepychania rur, owoce cisu, woda po konwaliach. Mamy sezon konwaliowy, trzeba uważać na to, żeby dzieci nie łapały się za wodę po kwiatkach.
Bo konwalie zawierają substancje, które są dobre, zbawienne dla serca, ale właśnie jako leki, ale generalnie są bardzo niebezpieczne i trujące. Pamiętajmy.
Tabletki w ogóle trzeba przed oczu i rąk dzieci usuwać, bo też mają tendencje. Także to tak właśnie wygląda w statystykach.
Gdy mówimy o szpitalu i osobach, które się zatruły, przedawkowały różnego rodzaju substancje, zażyły zakazane prawem substancje, no to mamy tutaj, można powiedzieć, skutek. A proszę powiedzieć, czy takie leczenie, taki detoks u Państwa, oczyszczenie organizmu wiąże się także z obowiązkową konsultacją psychiatryczną czy psychologiczną, bo wiemy, że młody człowiek, a również jego rodzice przecież mają jakiś problem.
No, muszę powiedzieć, że u nas przechodzi się całą ścieżkę, czyli od tej pierwszej wizyty na SOR-ze, gdzie jest płukanie żołądka, żeby wypłukać te wszystkie ciężkie substancje. Później po pobyt na oddziale, w którym leczę się z zatruć. I później dopiero jest właśnie zwykle obowiązkowa przy myślach samobójczych albo przy próbach samobójczych konsultacja z psychiatrą.
Wiele osób mówi tak, no tak, dzisiejsza młodzież ucieka w świat wirtualny, komórkowy, ale zastanówmy się, drodzy Państwo, wszyscy, ja także jestem rodzicem, dlaczego takie przypadki mają miejsce, dlaczego dzieci wybierają ten świat wirtualny, a nie realny, jakie mamy relacje z naszymi dziećmi, bo przecież szpital zdrowia, jak i każdy szpital nie uzdrowi, nie odnowi relacji rodzinnych, dobrych relacji z naszymi dziećmi. Katarzyna Stróżyk, rzeczniczka Szpitala Zdrowia, jest jeszcze przez chwilę, bo chcę zapytać o inną sprawę, bo kilka, już chyba dwa tygodnie temu napisał do nas słuchacz w sprawie zabazgrolonych ścian oddziału psychiatrycznego w Zdrojach. Słuchacz krytykuje, że to nieodmalowane i tak dalej, ale Państwo regularnie malujecie ściany oddziałów psychiatrycznych. Natomiast są to tego typu pacjenci, że oni po prostu mają taki przymus, żeby po prostu zostawiać po sobie ślady i uzewnętrzniać się na ścianach oddziału.
Tamten oddział, bo mówimy o oddziale ogólnopsychiatrycznym z pododdziałem leczenia zaburzeń afektywnych, był malowany nie tak dawno, 4 lata temu, za 750 tysięcy złotych. No niestety, pamiętajmy, że oddziały dla osób dorosłych to są te oddziały szczególnie narażone na dewastację. W ramach swoich środków, w ramach swoich możliwości przeprowadzamy bieżące prace remontowe. Natomiast no, jest to faktycznie problem. Ale to też pamiętajmy, że tam nie trafiają ludzie zdrowi, tylko ludzie z pewnego rodzaju zaburzeniami, tak, maniami, zaburzeniami urojeniowymi. W związku z tym mają takie właśnie skłonności do agresji również też.
Katarzyna Stróżyk, rzeczniczka Szpitala w Zdrojach. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.
Pozdrawiamy serdecznie. To jest Czas Reakcji. Czekamy na komentarze. Czujny 510 37 32, mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Teraz wracamy na ulicę naszego coraz piękniejszego Szczecina. Przy ulicy Jana Matejki 8 jest piękna zabytkowa willa, otoczona okazałym również zabytkowym murem. No i zapraszam Państwa na stronę Radia Szczecin, zakładka podcasty Czas Reakcji. Tam jest zdjęcie, bo niestety widok na ten zabytek, zabytki właściwie, bo mur też jest zabytkowy, od kilku lat psuje długa na około 10 metrów szara płachta zasłaniająca fragment muru i dawne schody, bo tam był bank, teraz jest hotel. No i pytanie, jak długo jeszcze ta prowizorka szpecić będzie widok? Okazuje się, że ta działka, na której jest ta płachta, nie należy do samego hotelu, ale jest to wszystko obiekt zabytkowy, zarówno willa, bo to jest stara dzielnica Greenhof, no i ten mur także jest zabytkowy. No i pytanie do naszego gościa, jakie działania podjął i podejmuje miejski konserwator zabytków, aby położyć kres tej prowizorce, która zdecydowanie szpeci. Pan Michał Dębowski, właśnie miejski konserwator, jest przy naszym telefonie. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry słuchaczom.
Czy panu ta sprawa spędza sen z powiek, bo to rzeczywiście piękna willa, jedna z dwóch ocalałych po nalotach dywanowych dzielnicy Greenhof. No i taki brzydki akcent.
No myślę, że jest wiele pilniejszych spraw też w Szczecinie, które mi spędzają sen z powiek, jeśli chodzi o zabytki. Natomiast to jest taka, jak pan powiedział, utrwalona prowizorka, bo chciałem też zdementować, że nie sam mur ogrodzeniowy jest, czy oporowy jest zabytkowy, ale działka została wpisana już później po willi jako otoczenie zabytku. Otoczenie zabytku wpisuje się tak naprawdę dla pewnych wartości, dla ochrony wartości widokowych zabytku, żeby te przedpole było odpowiednio zagospodarowane, żeby umożliwić właśnie pełen
tak,
ogląd takiego
obiektu. To jest nieodpowiednio zagospodarowane zdecydowanie. I to
tak, mur ten tam powstał, okazuje się, dopiero na początku lat 40. Przebieg tej ulicy Matejki Gontyny został po wojnie zmieniony. Ta willa w ogóle była obsługiwana, jakby dojazd do niej był od nieistniejącej ulicy, właściwie takiej uliczki między blokami, dzisiaj Wrangelstrasse, czyli dzisiejsza Bazarowa. Więc ten układ się zmienił. To nie są oryginalne schody, zresztą one powstały dopiero jak tam bank się usadowił w tej willi na początku lat 90. Więc sam mur czy te schody nie stanowią wartości zabytkowej, ale rzeczywiście to zagospodarowanie otoczenia willi nie jest odpowiednie. To, co mogę zrobić, to przeprowadzić taką doraźną kontrolę, bo rzeczywiście problem był sygnalizowany też przez radnych, również przez właściciela tego hotelu. Mam też informację, że jest tam pewien konflikt właścicielski pomiędzy właścicielem tej działki, na której położone są schody i mur, a właśnie właścicielem czy użytkownikiem, operatorem hotelu. Niestety jest to konsekwencja błędnych decyzji sprzed lat, też wtórnego wydzielenia tej nieszczęsnej działki, zmiany właściciela czy też użytkownika wieczystego. Tutaj konserwator też nie jest od tego, żeby konflikty sąsiedzkie załatwiać i regulować, natomiast na pewno jest od tego, żeby przypilnować, aby to otoczenie zabytku było w jak najlepszym stanie. Taka kontrola w tym roku jeszcze zostanie przeprowadzona.
Panie konserwatorze, poza kontrolą jakieś realne narzędzia. Gdy będzie kontrola, gdy będzie protokół taki pokontrolny i będą zalecenia, to jeżeli ten właściciel tej 300-metrowej działki przed tym hotelem nie będzie ich respektował, czy ma pan jakieś narzędzia, żeby przymusić go, żeby to wyglądało porządnie, nie tak jak teraz prowizorycznie?
Te narzędzia są oczywiście. Za niewykonanie zaleceń pokontrolnych grozi kara pieniężna. To jest raz. Natomiast jeżeli one nadal nie będą wykonywane, to można też wydać decyzję nakazującą przywrócenie odpowiedniego stanu zabytku, jego zabezpieczenie. Ale tak jak mówię, tutaj byłoby to trochę utrudnione, ponieważ sam sobie te schody nie są zabytkiem, więc trudno będzie przywrócić czy nakazać ich użytkowanie, ale na pewno zabezpieczenie czy naprawę w jakiejś formie jest to możliwe.
A czy pan przed naszą interwencją i naszego słuchacza kontaktował się z tym właścicielem tej działki, która obejmuje ten mur? Już były jakieś działania, żeby go przymusić do usunięcia tej wieloletniej pracy?
Nie, z właścicielem schodów tej działki, natomiast z właścicielem hotelu. To był sygnalizowany przez właściciela hotelu.
Kiedy możemy z panem umówić się na rozmowę? Za ile miesięcy, żeby po prostu zapytać, czy sprawy poszły do przodu?
Nie ukrywam, że teraz są dla mnie bardziej priorytetowe sprawy, jak wieża Ciśnień na ulicy Potulickiej, czy wieża willa Quistorpów, jak wiemy, też została przyspieszona kontrola.
Tak,
dokładnie,
tak.
Więc na tym się skupiam. Myślę, że to jest czwarty kwartał, czy koniec trzeciego kwartału, czy początek czwartego kwartału tego roku, jak ta kontrola będzie przeprowadzona.
To jesteśmy, panie konserwatorze, umówieni. Dziękuję bardzo. Pan Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków. To jest czas reakcji. Jeszcze dodam kilka faktów, jeżeli chodzi o właśnie tutaj wydzielenie działki. Tam kiedyś było stoczniowe przedszkole, no i potem właśnie kupił to bank, ale tak dziwnie, że jak likwidowano ten majątek stoczniowy, to właśnie wydzielono działkę. Jest działka, na której stoi obecnie hotel, no i jest właśnie działka innego właściciela, gdzie jest ten mur i to dawne wejście do banku. No i właściciel tej działki, która jest z tym murem, wymyślił sobie, że zarobi na tym i kuriozalnie wysokie pieniądze chce od hotelu, który mógłby wykupić właśnie ten mur z tą szpetną zasłoną, no ale cena jest rzeczywiście zaporowa, nie jestem upoważniony, żeby ją tutaj ujawniać i właściciele hotelu nie chcą tego kupić, chociaż oczywiście nie podoba im się ta prowizorka, no ale to nie jest ich własność. Miejmy nadzieję, że pomimo wielu, wielu zadań miejski konserwator zabytków znajdzie czas także na to, bo jak mówił poeta Zbigniew Herbert, jak pisał, estetyka może być pomocna w życiu. Warto o tym pamiętać i takie prowizorki, okazuje się tutaj smutna konstatacja, bywają najtrwalsze. A to rzeczywiście jedna z dwóch willi, które ocalały po dywanowych nalotach na dzielnicę Greenhof. To jest willa przy Matejki 8. Druga jest na ulicy Czesława. Warto zresztą tam zajrzeć do tej willi. Namawiam Państwa do tego, bo tam rzeczywiście niektóre zachowane, piękne rozwiązania architektoniczne i zdobnicze pozostały, więc warto tam zajrzeć. A oczywiście warto pisać do czasu reakcji. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Warto dzwonić. Czujny 510 37 32 i koniecznie, jeżeli Państwo chcą, żebyśmy oddzwonili, proszę zostawiać do siebie numer telefonu, bo my tego numeru telefonu nie widzimy. Tematy wiem, że na jutro Krzysztof Kukliński ma, więc zapraszam w jego imieniu. Czekamy także na kolejne inspiracje. Telefony 510 37 32, można powtarzać w nieskończoność, więc powtórzę. Czas reakcji @radioszczecin.pl. Za dziś dziękujemy. Mariusz Tałykowski i Janusz Wilczyński. Do usłyszenia.
Czas reakcji w Radiu Szczecin.